Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję wam, bracia i siostry, za dar modlitwy, którą właśnie poczyniliście. Bardzo lubię, gdy przyjeżdżając do parafii na rekolekcję, zastaję zwyczaj polegający na tym, iż po Ewangelii lud Boży nie siada, zostaje na stojąco, by odśpiewać pieśń do Ducha Świętego. Nie znam tej pieśni, u nas na Podlasiu śpiewa się inną. Ale wsłuchując się w treść, zrozumiałem, jaka jest tu moja rola na te dni. Przypomniałem sobie, ponieważ w centrum tej pieśni mowa jest o Duchu Pocieszycielu. Tydzień temu w niedzielnej Ewangelii słyszeliście właśnie te słowa z Księgi Izajasza, gdzie Bóg nakazywał prorokom wołać, by pocieszali lud. Pocieszcie, pocieszcie mój lud. Wierzę głęboko, że tym śpiewem, jak i modlitwą być może wcześniej poczynioną, sprawicie, że Duch Pański spocznie na mnie, o czym dziś mowa w pierwszym czytaniu. Abym tym z was, którzy czują się przygnieceni ubóstwem materialnym czy duchowym, którzy nie widzą rzeczy dokładnie tak, jak powinni widzieć, bo problemy im wzrok zaciemniają, że przejrzą te osoby. Że ci, którzy nie mają odwagi pójść tam, gdzie muszą pójść z wyciągniętą ręką, a nie pięścią zaciśniętą, by dokonać przebaczenia, pójdą tam. Wierzę, że spełnią się w tych dniach te słowa, że Duch Pański spocznie na mnie dzięki waszej modlitwie i ze względu na miłość do was, lud Boży, aby ubodzy usłyszeli dobrą nowinę, niewidomi przejrzeli, chromi zaczęli chodzić, a głusi zaczęli słyszeć Boga przemawiającego nie tylko w kościele świętego Wojciecha, ale w naszym sercu w wielu momentach dnia. Bracia i siostry, dzisiejsza niedziela jest zwana niedzielą Gaudete i w tę niedzielę rozpoczynamy rekolekcję. Gaudete to znaczy rozraduj, rozradujcie się. Bo jest powód do radości. Ponieważ Bóg zakochał się w człowieku, to jest główny powód do radości. Bóg jest po twojej stronie, słyszysz? Bez względu na to, jaki jest w tobie lęk o pracę, o jej znalezienie, bo kończysz studia i nie widzisz perspektyw? Lęk przed wcześniejszą emeryturą albo przed pracą do 67 czy dłużej roku życia? Bez względu na to, czy w tym tygodniu masz zaplanowaną wizytę u onkologa czy innego specjalisty? Czy twój syn dorosły lub córka, którzy mają pakiet darmowych minut, od dawna do ciebie nie dzwonią? Rozraduj się, bo Bóg jest po twojej stronie, słyszysz? Bracia i siostry, na pierwszej nauce rekolekcyjnej, na pierwszej mszy świętej zapowiedziałem w tych rekolekcjach jeszcze jednego gościa oprócz mojej obecności. Że w tych dniach w waszej parafii będzie jeszcze jeden gość, który jest, jestem przekonany, jest wam znany, który jest osobą nieprzeciętną, mężczyzna. Niektórzy nawet twierdzili, że powinien dawno dostać pokojową Nagrodę Nobla. Będzie tu, u Wojciecha, w Koszalinie, u was. Powiedziałem to już na pierwszym przy świętej, powiedziałem, kto to jest i wam też tego nie będę krył. Chodzi mi o Jezusa Chrystusa. I tak jak na pierwszym przy, nikt nie wyskoczył z radości, nie powiedział, świetnie. Sprowokowałem to, ponieważ czasami tak sobie myślę w kontekście dzisiejszej niedzieli radości. Gdybym przyniósł tutaj teczkę z ministerstwa i powiedział, że tam w ministerstwie mi zaufano, więc mogę wam dzisiaj ogłosić, że od jutra paliwo spada do 5 zł za litr. Myślę, że wielu panów i pań by się uśmiechnęło zadowolonymi. Choć gdybym wam to powiedział w styczniu 2011 roku, że paliwo będzie po 5 zł, to byście powiedzieli, już niech ksiądz nie straszy, tyle nie będzie kosztowało. Gdybym wam powiedział, kochani, że w zakrystii są talony świąteczne do supermarketu, myślę, że byście wzięli, ja bym wziął. Dlaczego? Jeśli nie dla siebie, to żeby zrobić szlachetną paczkę dla kogoś uboższego. No dlaczego nie, jeśli by miały być rozdawane? I by to w nas zrodziło raczej dobre emocje. I to normalne. Dlaczego nie? Lubimy być obdarowywani. Lubimy za coś płacić mniej. To jest normalne. Z tego powodu się cieszymy, tak jak cieszymy się z powodów tego, że jesteśmy zdrowi, albo że zostaliśmy wyleczeni, z powodów tego, że któraś drużyna reprezentacyjna w jakiejś dyscyplinie sportowej, nasza Polska, coś wygrała. I myślę, czy wypada, czy nie powinno się cieszyć z powodu tego, że w tych rekolekcjach będzie obecny Pan Jezus. Czy to jest takie normalne, że no, że uśmiech na twarzy. No nie, no normalne, no będzie. No dlaczego miałby nie być? Zawsze był, jest i będzie. Kochani, moja pierwsza teza, którą stawiam, a która wychodzi od pytania, dlaczego my aż tak nie tęsknimy za Panem Jezusem, za Jego przyjściem na końcu czasów, jak tęsknimy za spotkaniem z osobą, którą kochamy, za którą żeśmy się stęsknili, bo przez 2 miesiące pracowała w Niemczech albo wyjechała do sanatorium, czy gdzieś jeszcze jej zabrakło, bo to jest córka czy syn, którzy gdzieś tam są, dalej mieszkają, ale na święta wrócą. Czy mamy zakazane cieszyć się tak wewnętrznie z powodu tego, że Jezus miałby wkrótce do nas przyjść? Przecież te rekolekcje mogą się nie skończyć. I nie dlatego, że mi serducho wysiądzie, tylko dlatego, że może być koniec świata. I kochani, nie jestem tu i nie chcę prorokować żadnych wizji, ponieważ nikt nie wie, kiedy ma być, więc dlaczego miałby nie być pojutrze? I dlaczego z tego powodu nie rodzi się, nie wiem, jakie są teraz wasze odczucia, gdybym faktycznie to było pewne, gdyby miało się stać pojutrze, że wszystko się kończy, już nie będziesz musiał prowadzić do przedszkola, już nie będziesz musiał się martwić o zdrowie, o wynagrodzenie, o płacenie rachunków. Kochani, wiecie, jeśli zajrzymy głęboko do własnych serc, ja do swojego, wy do swojego, czy gdzieś na dnie naszego serca nie znajdziemy wątpliwości, czy aby na pewno Pan Jezus nas kocha? Czy aby na pewno będzie po naszej stronie na sądzie? Czy aby na pewno możemy być spokojni o nasze zbawienie, skoro chodzimy do kościoła i do spowiedzi w miarę systematycznie? Jeśli głęboko w nasze serca wejrzymy, może się okazać, że nie do końca ufamy Panu Bogu. No bo tak naprawdę czym jest spowiedź? Czym są grzechy? Czym są nasze grzechy? Są dowodem na to, że nie ufamy do końca Panu Bogu. No przecież wiemy, co powinniśmy czynić, bo znamy przykazania, a robimy po swojemu. I co to oznacza? No, że ja wiem, Panie Boże, co mówisz, ale ja zrobię po swojemu. To są przeróżne sytuacje życiowe. Ja wiem, Panie Boże, że dawanie łapówek jest nie w porządku i zgodnie z, według prawa ludzkiego i Bożego. No ale ja muszę się dostać do tego lekarza, w cudzysłowie najlepszego. Ja wiem, że to nie jest w porządku, ale nie da się płacić uczciwie podatków. Zapewniam was, da się płacić. Oczywiście ktoś starszy ode mnie powie, że ksiądz za krótko żyje. 42 lata to jeszcze nic, więc ksiądz nie zna życia. Ja tylko będę mówił o tych, którzy żyją tak samo jak wy i których stać na to, by iść drogą przykazań. Tak jak was stać i w wielu sytuacjach chodzicie drogą przykazań, jestem pewien. Przyjechałem tu, by was jeszcze bardziej umocnić na tej drodze. Dlaczego tak jest, że mówimy, że wiemy, że Pan Bóg nas kocha, ale w wielu domach, w komputerach jest nielegalne oprogramowanie, ściągnięte rzeczy z internetu, które nie zostały nabyte w sposób uczciwy. Młodzi mi czasami mówią, proszę księdza, ale to jest niekaralne. Mówię, synek, aborcja w Polsce też nie jest karalna z powodu gwałtu. To znaczy, że to jest dobre? To, że nie jest karalne, to nie znaczy, że coś musi być pozytywnie, obiektywnie dobre. To chyba jasne. Kochani, jest tyle drobnych rzeczy, w których my przymykamy oko. Zasadniczo większość z was, jestem o tym pewien, jest uczciwymi mężami, żonami, jesteście, staracie się być najlepszymi kochającymi ojcami, matkami, ale w drobnych rzeczach czynimy tak, jak czynimy. I nie. Problem nie jest w tym, że my jesteśmy ułomni, ja też jestem ułomny, wszystkim nam się zdarza upadać. Problem jest gdzieś indziej, że my nie wierzymy Panu Bogu, że da się do końca wypełniać przykazania. My z góry zakładamy, że pewnych rzeczy nie da się dzisiaj zrobić tak, jak Bóg mówi, jak mówi Ewangelia. W tym jest problem. Bo co innego, że człowiek stara się i upada. Ale jeśli z góry zakłada strzelec na strzelnicy, że ta dziesiątka na środku to za mały czarny punkt i nie ma szans, by trafił, więc będę celował w piątkę, to może nie trafić w tarczę. Jeżeli my z góry założymy sobie, że pewne rzeczy nie da się nimi żyć tak, jak Bóg mówi, to możemy wypaść, nie trafić w cel, dla którego przychodzimy do kościoła. Skąd w nas się bierze to niedowierzanie? Skąd w nas się bierze ta niepewność, że kiedy brakuje pieniędzy, miłości w rodzinie albo zdrowia, Bóg mnie nie opuści? Jeszcze konkretniej. Czy zdarzyło się komuś z was tu obecnych, odkrywszy, nie wiem, na piersi jakiś guz albo jakąś inną dolegliwość, która jest tak poważna, że w tobie zaczynają krążyć w twojej głowie myśli, że to chyba to coś, co się ma, nazywa na 3 litery i do tyłu chodzi. Rak. I idziesz do lekarza drżąc cała, bo możesz dostać skierowanie na biopsję albo coś innego, bo wszystko wygląda bardzo nieciekawie. Czy wtedy, w takim momencie, wy, kochani wierzący, praktykujący, jak widzę, przekonani, że skoro wierzycie, że Bóg jest, to wiecie też, że Bóg kocha człowieka, czy potrafisz, idąc do lekarza, wtedy powiedzieć sobie Bogu tak, Panie Boże, wierzę, że jesteś i wierzę, że jesteś miłością, bo tak mnie uczy Ewangelia, tak Ty mówisz o sobie. Więc jeśli mnie kochasz, to mnie uratujesz z tej sytuacji. Są dwa wyjścia. Albo mnie uzdrowisz rękoma lekarzy lub przez jakiś cud, albo będę chorować, bo komuś jest to potrzebne, więc Ci dziękuję za to, co Ty wybierzesz. Potraficie tak? Idąc do lekarza, nie znając diagnozy lekarza, powiedzieć do Boga, dziękuję Ci za to, co usłyszę. Bo albo ta choroba będzie, skończy się uzdrowieniem, albo cierpieniem, które, jeśli mnie Ty nie uzdrawiasz, a kochający Bóg, Ojciec, nie może patrzeć bezczynnie, jeśli ma władzę pomóc dziecku i nie uzdrawiać, chyba że ma jakiś plan. No które z was, ojcowie, matki, babcie, dziadzie, dziadkowie, którzy z was, patrząc na wnuka, na dziecko, które się w czymś męczy, będziecie stali? Każdy z was tak potrafi zrobić. Wiecie kiedy? Na przykład na szczepieniach. Dziecko cierpi, a wy jeszcze przytrzymujecie rękę, chociaż je to boli. A u dentysty to co robicie? Dziecku zadawany jest jakiś ból, a wy je jeszcze trzymacie, żeby się nie wyrwało z fotela. Dlaczego to robicie? Głupi powie, jesteście okrutni. Zadajecie dziecku cierpienie. Co to za rodzice? Wyrodna matka. Głupi tak powie. Ale każdy mądry powie, dba o dziecko, martwi się o nie. Kochani, tak dokładnie Bóg postępuje z nami. Kiedy coś w naszym życiu dzieje się niedobrego, Bóg mówi tak, jak wy to tłumaczycie małym dzieciom, kiedy je zmuszaliście do nauki, a nie do ciągłego siedzenia przed komputerem czy gry w piłkę. To jest tobie potrzebne. Musisz trochę się pomęczyć. Tylko że o ile dzieciom małym można mieć kłopoty z wytłumaczeniem tego, no to my, dorośli, powinniśmy to zrozumieć. Że czasami cierpienie, którego Bóg od nas nie odsuwa, ma jakiś głębszy sens. Ale to nie jest łatwo przyjąć. Dlaczego? Skoro my, dorośli, potrafimy sobie to wytłumaczyć, zrozumieć. 3-latek może tego nie zrozumieć, ale my? Gdzie jest problem? Kochani, problem jest. I dotyczy i mnie, księdza, i was. Problem jest. My do końca nie dowierzamy Panu Bogu i dlatego kombinujemy, dlatego te małe grzeszki, dlatego to buntowanie się, dlatego jeśli w rodzinie gdzieś jest zdrada, to jest pytanie do Pana Boga, ile ja razy to słyszałem od kobiet zdradzonych przez mężów. Dlaczego Bóg na to pozwolił? Ja byłam całe życie Mu wierna. Dlaczego Bóg, inny przykład, dlaczego Bóg pozwala, żeby ten człowiek tak niszczył moje życie? Przez alkohol. Przez zły przykład dawany dzieciom. A czasami nawet pretensja. Gdzie jest Bóg? Tak jakby to Bóg był tego autorem. Dlaczego te osoby nie idą do diabła z pretensją? Przecież to diabeł jest autorem zła, prawda? Tylko Panu Bogu się za zło dostaje. No czy tak nie jest? Diabłu pyskujmy i mówmy, że to jego wina. Dlaczego się czepiamy Pana Boga za zło? Oczywiście ktoś powie, nie czepiamy się Pana Boga za zło, tylko za brak dobra. Kochani, w tych rekolekcjach będę o tym mówił, bo rzecz jest niesamowicie ważna i wbrew pozorom nie jest tak skomplikowana, jakby się wydawało. Dlaczego my nie dowierzamy Panu Bogu, a później my naprawdę, mający dobre intencje, chcący pogłębić naszą wiarę, bo po to przychodzimy do Kościoła, a później nam brakuje tej dobrej woli w życiu. Kochani, przyczyna jest jedna i główna, z której biorą się później żale do Pana Boga, nieufność, że mnie ochroni, jeśli mi nawet zabraknie grosza, że będzie się mną opiekował. Przyczyna zasadnicza, główna jest jeden. Mamy fałszywy obraz Pana Boga. Filozof niemiecki Nietzsche powiedział kiedyś, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a człowiek odpłacił mu się tym samym. Stwarza sobie Boga na swój obraz i podobieństwo. Chce, żeby Bóg był taki, jaki człowiek sobie tego życzy, jaki mu jest potrzebny. Każdy z nas, nikt z nas Boga nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył, pisze święty Jan. My się uczymy, poznajemy Boga, ale też również inne doświadczenia życiowe sprawiają, że my Pana Boga czasami się boimy. Jednym z głównych przyczyn tego, dlaczego Pana Boga się boimy, albo dlaczego są chwile, gdy sądzimy, że nie jesteś dla Niego ważna, albo że nie warto być dobrym. Boże, przecież to jest tak naprawdę satanistyczne stwierdzenie. Nie opłaca się być dobrym, czyli nie opłaca się być z Bogiem. A zdarza się, że to wypada z ust osoby ochrzczonej, wierzącej, praktykującej, nie opłaca się być dobrym. Czyli Bóg przegrał, tak? Dlaczego my czasami Pana Boga bagatelizujemy, grzeszymy, mówiąc, i tak mi przebaczy? Kochani, sygnalizuje tylko problem. Sygnalizuje, bo wchodzę w tym momencie w tematykę, do której potrzeba by mi było kolejnych 47 minut, żeby to wytłumaczyć. I te 47 minut, tyle trwa konferencja na tej płycie, która wyjaśnia szczegółowo to, co dzisiaj sygnalizuje. Ktoś powie, no to ksiądz ma jeszcze 3 dni. W 3 dni ja będę mówił, jeszcze dalej pójdę. Zakładam, że duża część z was będzie miała możliwość wysłuchania tego dzisiaj, bo mam tych płyt kilkaset i pod kościołem będę je rozdawał. Fałszywy obraz Boga, czyli to doświadczenie Boga, który nie jest do końca taki, jaki jest w naszej głowie, taki, jakbyśmy chcieli, by był po naszemu, bierze się zasadniczo z naszych pierwszych kilkunastu lat życia. Kochani, wszyscy w dzieciństwie, jak tu jesteśmy, czy jesteście ode mnie starsi, czy dopiero zaczynacie życie, wszyscy mamy, jako katolicy, mamy doświadczenie dwóch ojców, prawda? Już w dzieciństwie dowiedzieliśmy się, że tamten Pan jest naszym tatą, nawet jeśli go nie było, to gdzieś ten tato był. I że Bóg jest naszym tatą. I zgodzicie się ze mną, nie trzeba studiować psychologii, by stwierdzić, że jeśli mój tato był kochający, cierpliwy, wyrozumiały, mądry, okazujący miłość, mający dla mnie czas, to zasadniczo w życiu nigdy nie będę miał wątpliwości, że Bóg jest miłujący, czuły, troskliwy, opanowany, mający dla mnie czas. Bo w dzieciństwie, słuchając o Bogu, tatusiu, wyobrażaliśmy sobie naszego Ojca. Jak sięgniecie głęboko, ja bym na tej płycie podaję sporo przykładów tego, co szybko się okaże, że to gdzieś w waszej przeszłości jest, takie wydarzenia. Ale jeśli tatusiowi sporo brakowało, a żaden tato nie jest idealny, prawda, panowie? Jeśli tatusiowi sporo brakowało do tego ideału, no to zaczynamy myśleć, że Pan Bóg też jest taki sam. Z dzieciństwa to się bierze. Jeśli tato bez powodu porywczo, nieproporcjonalnie do winy karał dziecko, to później się lękamy Pana Boga też, że za byle co już będzie jakaś kara. I byle jakieś nieszczęście w rodzinie, od razu sobie ktoś mówi, to kara za moje grzechy. Jeśli ojciec nie interesował się dzieckiem, ponieważ bardziej go interesował sport, działeczka, samochód, koledzy, wódka czy coś jeszcze, to zaczynamy, kiedy przychodzą problemy, a Bóg nas nie wysłuchuje tak, jak chcemy, zaczynamy myśleć, chyba dla Boga nie jestem ważny. chyba o mnie Pan Bóg zapomniał. A to jest kłamstwo. To jest nieprawda. Bóg nigdy nie potrafi zapomnieć o tobie, ale ty tak myślisz. Bo w dzieciństwie był ktoś bliski dla ciebie, kto o tobie często zapominał. Jeśli tato był człowiekiem słabym, bankrutem, bo miał jakiś nałóg, albo był zdominowany przez mamę, to w dorosłym życiu widzimy, co z tego, że jestem uczciwy. Ani dużo nie zarabiam, ani nie mam powodzenia w życiu. No nie opłaca się być dobrym, nie opłaca się być z Bogiem. Mój ojciec był dobry i co z tego? Czy też mój ojciec też był bankrutem i z Bogiem też się bankrutuje? Czy tak nie jest? Czasem ten, czasem tamten obraz Boga. 47 minut o tym mówię na tej płycie, jeśli wywołałem w was zainteresowanie i poczucie, że to może mnie dotyczyć, bo nierozwiązanie tego problemu, niezrozumienie tego sprawi, że co jakiś czas wpadamy w nowe dołki, w nowe kryzysy wiary i wątpliwości, czy Bóg mnie kocha, czy o mnie będzie myślał. Nierozwiązanie tego problemu sprawi, że słuchanie informacji o tym, co nas czeka w związku z kryzysem ekonomicznym świata, że będzie coraz więcej wrzodów żołądka, nieprzespanych nocy, coraz więcej nerwic. O to tego chcesz? No to nie myśl już ani chwili dłużej o tym, dlaczego nie wystarcza ci myśl, że Bóg się tobą opiekuje. No to będziesz mieć to, co natura sama o co się upomni. Ale jeśli nie chcesz się bać przyszłości, jeśli nie chcesz się przesadnie bać o swoje dzieci, przesadnie, jeśli nie chcesz się panicznie bać o swoją pracę, czy ją zdobędziesz, czy jej nie stracisz, panicznie, jeśli nie chcesz się aż tak bać, to musisz się skonfrontować z tym problemem, by zrozumieć, gdzie jest w tobie ta nieufność do Pana Boga i zrozumieć, że to, że można z tego wyjść, że można się z tego wyleczyć, że niesłusznie Panu Bogu się ode mnie dostaje i zacząć widzieć znaki Bożej opatrzności. I dlatego ja w tych trzech dniach już nie będę mówił o tym problemie, bo zakładam, że na tej płycie, że wysłuchacie tego, tylko będę mówił o tym, jak czytać znaki opatrzności. Jak się nie bać wejść w przyszłość, która nie tylko ekonomicznie jest niepokojąca. Bracia i siostry, jak wspomniałem, te płyty pod kościołem, kto chce, może wziąć. Jeśli ktoś będzie chciał zostawić jakąś ofiarę, to ona idzie dla mojej młodzieży, z którą pracuję. Prowadzę rekolekcje, ewangelizacje, jeździmy po szkołach tam, gdzie księża już mają skierowanie na kardiologię, bo serce im nie wytrzymuje z nerwów. My wjeżdżamy w takie szkoły i głosimy rekolekcje. Ci młodzi mówią, ja ich wyuczyłem. Oni przede wszystkim spotkali Chrystusa żywego. Ich życie się przeżyli nawrócenie. A im tylko mówię, jak to metodologicznie, jak to opowiedzieć. I młodzi im nie pyskują, że musisz, bo tobie płacą. Bo tym młodym ja nie płacę. I oni tego nie muszą, oni chcą. I od szkoły też nie bierzemy nigdy ani grosza, bo w dzisiejszej w sytuacji ekonomicznej edukacji to nie odważyłbym się powiedzieć, proszę nam zwrócić pieniądze za paliwo czy za coś. Po prostu żyjemy, czy działamy z tego, co nam dobrzy ludzie. Ot tak właśnie głoszę jakieś rekolekcje i ktoś weźmie tę płytę, jakieś grosze zechce, zostawi. Będę miał przez cały dzień te płyty rozdawał, ale też jakby ktoś nie miał grosza, niech też, czy zapomniał, czy nie miał, proszę się nie wahać, wziąć tę płytę. Zależy mi, bo to jest, bardzo mi ułatwi mówienie w kolejnych dniach rekolekcji o tym, jak nauczyć się ufać Panu Bogu. I bracia i siostry, wrócę do początku mojego kazania na koniec tej nauki. Kiedy wam dziękowałem za modlitwę za mnie, to była też w tej pieśni do Ducha Pocieszyciela modlitwa za was samych. O to, abyście, uwaga, mieli odwagę słuchać, bo chęci macie. I wierzę głęboko, że iż jeśli nie zostaniecie w domu zatrzymani przez opiekę nad chorym czy przez sprawy zawodowe, to w tych dniach, poniedziałek, wtorek, środa, wrócicie tu na rekolekcję. Więc chęci macie, ale byście mieli odwagę. Co mam na myśli? Pozwólcie, że podzielę się z wami historią. W ciągu tych dni będę mówił różne takie historie z życia wzięte, bo one mnie, księdza, najbardziej nawracają i zostają w moim sercu. Mam taką bardzo dobrze zaprzyjaźnioną rodzinę ze mną. Są Szwajcarami. Ten pan, o którym myślę, ojciec tej rodziny, jest dyplomatą. Pochodzi z rodziny katolickiej. Jego dziadek był ambasadorem Szwajcarii, jego ojciec i on Po prostu to dziedzictwo, ta tradycja rodzinna jest kontynuowana. Ma dzisiaj, jest około 50 lat. Kiedy miał niespełna 36-37 lat, był tak ambitnym i tak błyskotliwym dyplomatą, że już wtedy był wiceambasadorem Szwajcarii w Rzymie. W tamtym czasie zostawił wiarę, którą otrzymał od rodziców. Był już niepraktykujący od dawna. Dlatego miał już drugą żonę, trójkę dzieci, a zatem nie miał ślubu kościelnego, ale jego to w ogóle nie martwiło, ponieważ Bóg dla niego przestał istnieć, gdy poszedł na studia. W czasie swojej pracy w Rzymie miał wiele okazji spotykania się z Janem Pawłem II. Były to lata 90. I zawsze mu imponował ten człowiek. Mówił kiedyś do mnie tak, ten mój znajomy: ja nie wierzyłem, że Bóg istnieje, ale kiedy patrzyłem na Jana Pawła II, nie miałem wątpliwości, że jego Bóg istnieje. Nie miałem wątpliwości, że jego Bóg istnieje. Pewnego dnia William, bo tak ma na imię, angielskojęzyczne imię, obudził się rano, a jego pierwsza myśl, która mu powiedziała dzień dobry, była zaskakująca. Otóż w jego głowie pojawiła się myśl, że dzisiaj powinien zacząć dzień od wizyty w Bazylice Świętego Piotra. Już dawno nie był w żadnym kościele, więc ta myśl z rana była tak zaskakująca, że był pewien, że nie jest jego własnego autorstwa. I zrozumiał, że jeśli nie zacznie dnia od pojechania na Watykan, będzie miał dzień popsuty. I udał się przed rozpoczęciem swoich zajęć w ambasadzie, udał się na Watykan. Został zawieziony służbowym samochodem. Wszedł do bazyliki, stanął i pomyślał sobie: zaraz, co ja mam tu robić? Po co ja tu przyjechałem? I pojawiła się druga myśl w jego sercu. Tego jednego ci w życiu brakuje, William. Masz żonę, którą kochasz. Masz dzieci, masz majątek, masz pozycję, ale nie jesteś człowiekiem szczęśliwym. Znajdź teraz księdza w konfesjonale i mu to opowiedz. Opowiedz. Nie jesteś w życiu szczęśliwy. I zrozum, że to, co ciebie zabiera tobie pełnię szczęścia, to jest to, że nie masz kontaktu z Bogiem. I ten człowiek, który dawno nie myślał o Bogu, ta myśl była tak silna i mocna, że zaczął się rozglądać, gdzie jest konfesjonał, w którym pali się jakaś lampka, znak obecności księdza. I zaczął iść bokiem, boczną nawą tej wielkiej świątyni świata katolickiej i doszedł do momentu, w którym faktycznie w jakimś konfesjonale paliło się światełko. Podszedł do konfesjonału, uklęknął i zaczął się spowiadać, opowiadać o swoim życiu, o swoich problemach. Zaczął się spowiadać. A w sercu miał naprawdę takie poczucie żalu, że coś zmarnował, coś mu uciekło i tego zaczął żałować. A kiedy się wyspowiadał, zaczął mówić spowiednik. Zatkało go, ponieważ z konfesjonału dobiegał głos nikogo innego jak Jana Pawła II. Kiedy on mi to opowiedział, powiedziałem: to musiał być Wielki Czwartek, bo tylko wtedy chyba papież spowiada raz w roku. On mówi: ja nie wiem, jaki to był dzień, chyba jednak nie przed świętami, ale ja jestem pewien, że to był on. Jeszcze jego akcent polski w tym języku francuskim, w którym mnie spowiadał, to był on. Jan Paweł II, ja go widziałem wiele razy, byłem z nim u niego na śniadaniach, kiedy przyjeżdżał premier minister do Rzymu. Ja tego człowieka znałem z bliska, słyszałem go nieraz na żywo. To był on. A największym dowodem, że to był Jan Paweł II, to to, że zaczął mi dopowiadać rzeczy, o których ja zapomniałem w spowiedzi. I wszystko się zgadzało. Kiedy się skończyła spowiedź, zamiast czekać, aż on wyjdzie, by mu się rzucić i ucałować buty, ja sparaliżowany wyszedłem z bazyliki, stanąłem przed nią i miałem tylko jedną myśl. Ja nie wiem, co ja mam teraz robić. Wiem, czego nie powinienem robić. I zmieniło się jego życie po tamtym dniu. Ponieważ jego z żoną nie mieli ślubu kościelnego i nie mogli wziąć, bo William miał rozwód, postanowili żyć w białym małżeństwie, jak brat z siostrą, ze względu na dzieci. Pozostali rodzicami dla dzieci, ale dla siebie przestali być małżonkami w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko byli jak brat z siostrą po to, by móc wrócić do kościoła i przyjmować komunię świętą, nie grzesząc, nie cudzołożąc. Po kilku tygodniach od jego nawrócenia pewnego dnia William czytał Pismo Święte. I natrafił na słowa Jezusa w kazaniu na górze, gdzie Jezus mówi: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Poruszony tymi słowami zawołał żonę i powiedział: zobacz, co tu jest napisane. Ona spojrzała, mówi: no, żeby nie kłamać. A on mówi, no właśnie, ja zrozumiałem, że tak nie żyję. Chociaż się nawróciłem, zrozumiałem, że tak jeszcze nie żyję. A ona powiedziała, kochanie, to zacznij tak żyć. A on spojrzał na nią i mówi, co ty mówisz? Ty nie rozumiesz? Jeśli ja przestanę kłamać, to stracę pracę ambasadora. Przecież w moim zawodzie w dyplomacji jest, wszystko się opiera na pewnego rodzaju zakamuflowaniu pewnych rzeczy. Tu się nie da, w moim środowisku nie da się być uczciwym i prawdomównym. Męczył się z tym tydzień, podjął decyzję. Od dziś świadomie nie kłamie. Oczywiście nie postanowił zdradzać racji stanu. Nie postanowił wszystkich tajemnic państwowych zdradzać. Ale w stosunkach z ludźmi, tam gdzie jest człowiek, spotyka człowieka, postanowił mówić prawdę, bez względu na różne układy i nie kłamać. Kochani, nie minął miesiąc, jak go zdegradowano, bez podania żadnej przyczyny. Odesłano go do Szwajcarii na najniższe stanowisko, od którego zaczynał 16 lat wcześniej. Bez podania żadnego powodu. Wtedy go poznałem w czasie moich zagranicznych studiów i wtedy mi powiedział, wiesz co, teraz jestem dumny i spokojnie mogę patrzeć moim synom w oczy, mówiąc do nich, trzeba być uczciwym, trzeba być prawdomównym do tatusia, mamusi i do każdego człowieka. Trzeba być sobą. Kochani, byście nie myśleli, że jak się żyje z Jezusem, to się tylko traci, to wam dokończę tę historię. 2 lata później była zmiana rządu i nowy premier zaprosił mojego znajomego i powiedział, dlaczego pan jest na tak niskim stanowisku? Dlaczego pan tu się marnuje? Uczynił go konsulem w Szanghaju. Kadencja się skończyła, teraz jest na ambasadzie w Brukseli. Rozumiecie, co jest istotą tego opowiadania? Ten człowiek dla jednego zdania z Pisma Świętego stracił taką pozycję. Tu nie chodzi nawet o pieniądze. Tu chodzi o prestiż. On cały czas był nastawiony na to, że ma dojść, stać się kimś. I jednego dnia z własnej woli, ze względu na jedno zdanie z Pisma Świętego, to stracił. Czy wam się to kiedyś zdarzyło? Być może ktoś z was 40 lat temu stracił pracę czy coś innego, dlatego że dziecko ochrzcił w kościele. To wiecie, o czym mówię. Ale kochani, to było 40-30 lat temu. A dzisiaj jesteś taki, taka, jaka jesteś. Czy aby na pewno nie ma w twoim życiu żadnej rzeczy, z którą trzeba stanąć przed Bogiem i Pismem Świętym i powiedzieć, coś mi tu się nie zgadza. Albo w jedną stronę, albo w drugą, ale tak po środku się nie da. Oto będę się dla was modlił w czasie tych rekolekcji, abyście mieli odwagę usłyszenia Słowa Bożego. Odwagę, czyli odważyli się podjąć decyzję tam, w tych dziedzinach życia, gdzie one muszą być absolutnie podjęte. Inaczej będziemy dreptać w miejscu, siadać w ławce kościelnej, a nasze życie będzie takie samo. Ani złe, ani święte. Takie tam sobie. Nie o to w chrześcijaństwie chodzi. Nie do tego jesteście zaproszeni, bo stać was na więcej z łaską Bożą, czego wam życzę. Amen.